Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Kasia Wojtasik, kolejny odcinek cyklu Tu Nauka przed nami. Dzisiaj porozmawiamy o dźwiękach.
Halo, Tu Nauka.
Każdy te dźwięki słyszy każdego dnia, a jednak nie są one wykorzystywane.
Z takiego założenia wychodzi jeden z naszych dzisiejszych ekspertów, dr Jan Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który we współpracy z profesorem Robertem Nowakiem z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej zajęli się automatyczną analizą aktywności akustycznej przewodu pokarmowego. Dziś więc o tym, co brzmienie jelit może powiedzieć o stanie zdrowia i jak wykorzystać algorytmy do tego, by wspomogły lekarzy w diagnozach układu pokarmowego. Wyjaśnia profesor Robert Nowak, Politechnika Warszawska.
Opracowaliśmy razem z panem doktorem Nowakiem, który mi powiedział, że tak czy owak zawsze Nowak. Spotkaliśmy się kiedyś na konferencji. Opracowaliśmy takie urządzenie diagnostyczne, które polega na tym, że nakleja się mikrofon na brzuch i rozpoznaje się dźwięki perystaltyki jelit, czyli ten ruch jelit, który przesuwa pokarm. Tyle. Ten ruch świadczy o tym, że jelita pracują. Trudno go usłyszeć, podobno, ja tego nie słyszę, dlatego że taki dźwięk zakłóca dźwięk serca i dźwięk układu oddechowego i przepływ krwi w żyłach. Więc trzeba to wychwycić, te przesuwanie się pokarmu. No a jeżeli to się wykryje, no to świadczy to o tym, że układ pokarmowy pracuje. A jeżeli się wykrywa jakieś anomalia, to znaczy, że pracuje nie do końca dobrze. No i to nasze urządzenie na podstawie nagrań z mikrofonów pozwala dać statystyki, ile takich dźwięków jest na minutę, czy one są w seriami, czy nie seriami. Czyli innymi słowy, wrzuca się nagranie. Nasz program komputerowy, który zawiera model uczenia maszynowego, daje w wyniku ile dźwięków, ile na minutę. Taką jakby wynik badania, jak w laboratorium badanie krwi. Tylko on akurat bada te dźwięki i później lekarz na tej podstawie może wnioskować o tym, że na przykład jest zespół jelita drażliwego bez konieczności wprowadzania kontrastu i prześwietlania promieniami rentgenowskimi albo jakiś tam sond do jelit. Więc jest bezinwazyjne.
Gdybyśmy chcieli prześledzić kolejne etapy prac, to po tym posłowiu na konferencji, czy pan już wiedział, że wystarczą w cudzysłowie zwykłe dźwięki rejestrowane mikrofonem przyklejonym do brzucha?
Ten cały tor audio to było opracowany w Poznaniu przez zespół na Politechnice Poznańskiej. No więc tam jest dość czuły mikrofon, odpowiednio naklejony i dość czuły rejestrator. A to, że nam się udało wykrywać te dźwięki z dużą dokładnością, to wynika to z takiej procedury medycznej, która polega na tym, że my nagrywamy w nocy. W nocy nie ma tych dźwięków otoczenia, czyli nikt nie mówi, powiedzmy.
Albo chyba, że sąsiad chrapie na sali.
Ale to się da odfiltrować i wtedy te nagrania były trochę czystsze. A my obrobiliśmy już elektronicznie, znaczy w komputerze ten sygnał. Tam filtrując, jakieś dając takie algorytmy, a później model, czyli taki algorytm ogólnego przeznaczenia, który nazywamy algorytmem uczenia maszynowego, ale który polega na tym, że jest to algorytm, który ma pewne parametry, które to parametry wylicza na podstawie danych poprawnie oznaczonych przez lekarza. Czyli innymi słowy lekarz, czyli Jan Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przesłuchał te nagrania, zaznaczył, gdzie on słyszy te dźwięki litowe, gdzie nie, a później komputer nauczył się, jak dr Jan Nowak słucha i później dr Janowak stwierdził, że faktycznie tam, gdzie komputer, to i on wykrywa, no i tyle.
Czyli pan dostał z Poznania pliki dźwiękowe.
Pliki dźwiękowe i adnotacje, czyli oznaczenia, w których miejscach na tych plikach, no od której do której sekundy, milisekundy właściwie, bo my analizujemy takie ramki 10-milisekundowe. Czyli innymi słowy, my dzielimy to nagranie, które jest, no powiedzmy, 20-minutowe, na takie fragmenty dwusekundowe. Później te dwusekundowe fragmenty obrabiamy i później dzielimy ten dwusekundowy fragment, który obrabiamy. Ten dwusekundowy fragment to jest taki rekord dla nas do analizy. I ten dwusekundowy fragment dzielimy na takie odcinki, które mają 10 milisekund, czyli tam 431 próbek dźwięku i o tych 10 milisekundach mówimy, czy jest to ten dźwięk jelitowy, czy nie. A później, jak już mamy takie segmenciki, no to później łączymy sąsiednie dźwięki jelitowe i mówimy, ile tych segmencików jest. No i musieliśmy mieć od lekarzy informacje o tym, które z tych segmencików są ich zdaniem, a które nie są. I komputer tylko tyle, że nauczył się odtwarzać poprawnie, z dużą dokładnością, to co ten lekarz uważał, bo my nie mieliśmy jakiejś obiektywnej metody znajdowania tych dźwięków, tylko subiektywną, czyli innymi słowy te etykiety dane od lekarza. Więc komputer to odtworzył i odtwarza to teraz znacznie taniej i nie męczy się, może przez 24 godziny na dobę to robić.
Czyli on się po prostu tych dźwięków nauczył.
Nauczył się je wychwytywać z tego, co było nagrane.
Dzisiaj w Tu Nauka trochę przykładamy ucho do brzucha, a wyjaśniając proces, który stoi za dzisiejszym tematem, do brzuchów pacjentów przyklejone czy też przyczepione zostały specjalne czułe mikrofony, które zarejestrowały dźwięki wydawane przez ludzki organizm. Potem lekarze pod kierownictwem doktora Jana Nowaka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przysłuchiwali się tym dźwiękom i wybierali te, które pochodzą wyłącznie z jelit. I następnie dźwięki trafiły do Warszawy, gdzie na Politechnice Warszawskiej pod przewodnictwem profesora Roberta Nowaka zostały taką bazą wiedzy dla nowo powstałego algorytmu, który to na podstawie swoich doświadczeń i tych dźwięków jest w stanie zdiagnozować choroby układu pokarmowego albo przynajmniej wesprzeć lekarzy w diagnozowaniu. Ale dźwięki, które docierają do nas z jelit, są słyszalne również gołym uchem na co dzień przez nas, pacjentów czy też posiadaczy jelit. Więc zacznijmy tę część rozmowy od tego, czy powinniśmy tym dźwiękom jakoś szczególnie się przysłuchiwać i być może wyciągać na ich podstawie jakieś wnioski. Odpowiada dr Jan Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, współautor projektu.
Nie jest tak, że jakiś określony typ dźwięku jelitowego zwiastuje chorobę albo zdrowie. Zawsze łączono brak dźwięków jelitowych z chorobą, z niedrożnością przewodu pokarmowego. Chociaż i w odniesieniu do tego są różne dane, różne interpretacje, różne wyniki badań. Wydaje się, że częstość występowania dźwięków jelitowych, taki bardzo podstawowy parametr, że to mogłoby być powiązane na przykład z zespołem jelita nadwrażliwego. Ale przecież znacząca większość z nas, mimo dużej częstości występowania tego zespołu, jednak jest zdrowa w tym względzie. Także nie musimy się martwić dźwiękami jelitowymi. Myślę, że możemy zdać się na razie na to, że różne zespoły badawcze starają się rozwinąć proste zastosowania, proste wykorzystanie dźwięków jelitowych jako taki Fitbit dla jelita, jak to się często mówi, żeby mierzyć ich aktywność akustyczną i w ten sposób starać się zrozumieć, na ile one intensywnie pracują. Ale przecież wiele systemów w organizmie dostosowuje się do potrzeb, tak jak nawet monitorujemy akcję serca i tak wiele osób ma wgląd w stały monitoring swojej częstości akcji serca. Nie zawsze to budzi jakiś lęk, niepokój, albo nie zawsze musimy się w to mocno zagłębiać. Możliwe, że przyszłość badań tych dźwięków jelitowych też będzie podobna, a może będzie bardziej ścisła medycznie, a może będzie to miało większe znaczenie dla dietetyków.
Na razie najważniejsza jest częstotliwość, jeśli dobrze rozumiem. To nie tak, że jeszcze jakieś tonacje albo jakby rodzaj tych dźwięków, które da się wysłyszeć, są istotne.
Chciałbym wiedzieć, czy ta częstotliwość dźwięków ma znaczenie albo jakieś inne szczegółowe cechy tych dźwięków. Rzeczywiście, jeśli posłuchać jakichś dłuższych nagrań, takich jak prowadzimy pacjentów przez noc, to jest bardzo duża różnorodność dźwięków. I to u każdej osoby, pomiędzy osobami również bywa, że są spore różnice. Ale myślałbym, że nawet większa, znacznie większe różnice są w różnych dźwiękach, które wydają jelita czy brzuch tej samej osoby. Może to jest jakiś rodzaj muzyki. Nie wiemy, co się za tym kryje. Wiemy, że dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości, one mogą być wiązane właśnie z niedrożnością. Ale jeszcze oprócz tej samej, też nawet barwy dźwięku, bo to jest jeszcze inne pojęcie, zmieniają się jeszcze inne, kolejne cechy tego dźwięku, jakieś echo, które po nim następuje. Więc aktualnie te metody, które do tej pory były stosowane w badaniach dźwięków jelitowych, one służyły do tego, żeby zaklasyfikować dźwięki do 5 głównych typów, czy do 4 głównych typów. W naszych badaniach najważniejsze to było to, jak często te dźwięki występują i najmocniejsze dowody na związek pomiędzy jakąś charakterystyką dźwięków jelitowych a pożytkiem klinicznym, to jest właśnie w odniesieniu do częstości ich występowania. A rzeczywiście może ich być bardzo dużo. Potrafi być tak, że w kilku minutach nagrań my jesteśmy w stanie oznaczyć kilka tysięcy dźwięków. W zależności od tego, jaki wykorzysta się mikrofon, wzmocnienie, jaki jest stosunek sygnału do szumu, tych dźwięków można usłyszeć naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to z jednej strony jest fantastyczne, bo pokazuje, że mierzymy zjawisko, które jest bardzo bogate, a z drugiej strony jest to trochę kłopot, bo jak to wystandaryzować pomiędzy pacjentami, pomiędzy różnymi metodami, które używane są na świecie, jeżeli mają one różną czułość. Także jeśli chodzi o cechy dźwięków jelitowych, to pewnie też ta barwa tego dźwięku ma znaczenie, ale jeszcze tego nie rozumiemy, więc na pewno jest co badać.
Czyli nie możemy jeszcze powiedzieć, jak brzmi jelito drażliwe albo jakiekolwiek inne schorzenie.
Wiemy, że niedrożność brzmi jak cisza albo brzmi jak dźwięki sporadyczne o dźwięku metalicznym, ale to nie jest nic nowego, to wiadomo od bardzo wielu lat. To, co jest nowsze, to wiadomo, że w zespole jelita nadwrażliwego częstość występowania dźwięków jelitowych jest istotnie zwiększona. Ale tutaj ktoś mógłby powiedzieć, przecież zespół jelita nadwrażliwego diagnozuje się w oparciu o kryteria, które może sprawdzić lekarz rodzinny w gabinecie w ciągu kilku minut. Więc jeżeli tak, to po co nam taka metoda? To jest potrzebne, aby śledzić skuteczność diagnostyki, aby wytypować pacjentów, którzy mają większe ryzyko tego zespołu od początku, żeby może uniknęli pewnych inwazyjnych badań, które inaczej byłyby u nich wykonane. Nie wiemy nawet też do końca jeszcze, jak brzmi trawienie. I to, czego my nie wiemy, to jest znacznie więcej niż to, co wiemy w odniesieniu do dźwięków jelitowych, ponieważ do tej pory podstawowym narzędziem diagnostycznym i tutaj badawczym był stetoskop i uszy badacza. Próbowano to niekiedy rejestrować, próbowano analizować automatycznie, ale żeby podsumować i powiedzieć, co jest normą, a co nie jest normą, to już stanowiło wyzwanie. Więc dziś, kiedy te dźwięki badamy, jeszcze cały czas nie wiemy, jaka jest norma, a i nawet do końca nie mamy zgodności odnośnie tego, co chcielibyśmy mierzyć. Ale tak, zaczyna się pojawiać gdzieś na horyzoncie charakterystyka pewnych chorób jelitowych. My zebraliśmy dane od pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, i będziemy starali się zrozumieć, jak u nich brzmią te dźwięki jelitowe. Jeszcze kto inny chciałby wykorzystywać je nie ściśle do diagnostyki chorób, ale żeby właśnie oceniać proces trawienia, żeby wspomagać działanie sztucznej szóstki dla osób z cukrzycą. Także potencjał w wykorzystaniu dźwięków jelitowych nawet też może być dalszy niż diagnostyka. Co więcej, ten potencjał może sięgać też tak daleko jak leczenie. I są co prawda już mające kilkanaście lat badania, ale pokazujące dobrą skuteczność takiego biofeedbacku. Rzeczywiście pacjent słucha swoich własnych dźwięków jelitowych i to pomaga mu kontrolować czy rozumieć swój organizm. To też możliwe, że jest jakąś ścieżką do wykorzystania w przyszłości.
Tu nauka.
Dziś w Tu nauka o dźwiękach, które mogą być cenną informacją dla lekarzy. Są to dźwięki pochodzące z naszego organizmu, z jego wnętrza, a w przypadku dzisiejszego narzędzia opracowanego przez polskich naukowców są to dźwięki wydobywające się z ludzkich jelit. Doktor Jan Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu razem z zespołem Dźwięki z Brzucha nagrywał, oznaczał i opisywał, a profesor Robert Nowak z Politechniki Warszawskiej na ich podstawie przygotował algorytm, który jest w stanie pomóc diagnozować lekarzom choroby układu pokarmowego. Co w takim razie z wynikami czy też diagnozami, które podrzuca algorytm? Jak układa się ta współpraca między lekarzem a algorytmem? Co trzeba sprawdzić po automatycznych analizach? Jak one mogą wpłynąć na diagnostykę? Te wszystkie pytania kieruję do doktora Jana Nowaka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Tu nauka.
Idealne byłoby, aby algorytm dostarczał parametru, który jest liczbowy, który ma swoją normę i jeśli występuje odchylenie z tej normy, to wtedy lekarz wie, co ma z tym zrobić i z jaką czułością i swoistością w odniesieniu do różnych cech klinicznych, rozpoznań to się wiąże. Więc wydawałoby się, że jeżeli rozwijać ten pomysł, to najlepiej w takim kierunku, w którym lekarz nie musi wchodzić w interakcję z algorytmem, tylko wchodzi w interakcję z samym wynikiem, tak jak jest do tego personel medyczny przyzwyczajony. Także myślę, że te interakcje w sumie im mniejsze, tym lepsze, im więcej wykonuje komputer sam, tym lepiej. I wydaje mi się, że jak najbardziej jest to możliwe, żeby komputer tutaj od początku do końca dokonywał analizy bez żadnej ingerencji człowieka.
Gdybyśmy sobie wyobrazili taki oddział, który po prostu korzysta z powstałego algorytmu, jak sobie w takim razie wyobrazić pracę lekarzy, czy co się zmieni, gdyby w świecie idealnym wszyscy nagle sięgnęli po to rozwiązanie?
Nie spodziewałbym się jakichś bardzo dużych różnic. Myślę, że można byłoby łatwiej monitorować, czy ktoś ma niedrożność przewodu pokarmowego, albo kiedy wraca funkcja jelita po zabiegu chirurgicznym, kiedy zabieg chirurgiczny poraża funkcję jelita. Moglibyśmy być może lepiej śledzić różne reakcje na diety u osób, które mają jelito właśnie bardzo wrażliwe albo które mają stan zapalny jelita. Być może pewne z testów takich czynnościowych, które są wykonywane w gastroenterologii, one mogłyby być zmodyfikowane, aby zawierać dodatkowe parametry. To są dźwięki jelitowe. Być może dźwięki jelitowe pomogłyby rozpoznawać aktywność przewodu pokarmowego, czy jelita cienkiego, czy jelita grubego, u pacjentów, którzy mają rzadkie zespoły wiążące się z pogorszeniem czynności właśnie motorycznej jelit. W idealnym takim scenariuszu to te urządzenia, które wykorzystujemy dzisiaj, żeby monitorować akcję serca, częstość oddechu i wysycenie krwi tlenem, to te urządzenia miałyby dodatkowo jeszcze jedno gniazdo, gdzie podłączalibyśmy mikrofon, albo najlepiej bez gniazda podłączalibyśmy mikrofon bezprzewodowy, najlepiej też elastyczny. I co dalej? Mogłoby się też tak, że jest mikrofon wbudowany w odzież razem z innymi czujnikami medycznymi i sparowany z telefonem komórkowym czy innym urządzeniem, które ma zbierać z tego dane, i z algorytmem, który dostarcza informacji dotyczących zdrowia. Jednak wydaje mi się, że jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długa droga, zanim będziemy w stanie powiedzieć na podstawie dźwięków jelitowych dużo na temat zdrowia przewodu pokarmowego. To trochę tak, jakbyśmy chcieli na podstawie burzy powiedzieć o wzroście zboża albo o tym, jaka pogoda będzie za 3 dni. Także jestem trochę sceptyczny wobec tej pracy, a z drugiej strony wydaje mi się ona wciąż interesująca, ponieważ jest potencjał, ale tak, pracy do wykonania jest wiele.
Mówił dr Jan Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ta praca do wykonania to między innymi powiększenie badanej próby pacjentów. Wcześniej było ich 20, a co idzie za tym powiększaniem? Odsłuchiwanie wielogodzinnych nagrań dźwięków, które wydaje ludzki organizm, i tak jak w kolejnym etapie, jednym z początkowych tego projektu, oznaczanie na nich dźwięków, które wydobywają się wyłącznie z układu pokarmowego, nie mylić z innymi równie brzmiącymi w naszym ciele organami, o czym za moment.
Tu nauka.
Ten dźwięk znacie doskonale. To serce. Poszukajmy jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka innych brzmiących w naszym ciele narządów i organów. Co słychać w ludzkim organizmie, mówiąc w przenośni, a nieco bardziej dosłownie, jakim jeszcze innym częściom ciała warto się przysłuchiwać, żeby na podstawie odgłosów dowiedzieć się czegoś o stanie zdrowia?
Organizm wydaje bardzo wiele dźwięków, o których nie myślelibyśmy tak od razu. Jednak ważnym czynnikiem jest proporcja głośności tego dźwięku do głośności innych dźwięków w ciele i zakłóceń. Jeżeli sięgnąć do starych podręczników medycznych, to możemy znaleźć w nich informacje o słuchiwaniu na przykład stawów, co miałoby być wykorzystywane na tej zasadzie, że jeżeli w stawie występuje zwyrodnienie, to przy zgięciu tego stawu pojawiałyby się dodatkowe zjawiska osłuchowe. Sam przepływ krwi generuje szum, który przy standardowym osłuchiwaniu jamy brzusznej nazywany jest szumem żylnym, ale z pewnością da się go wychwycić na czaszce i na szyi. Jest przepływ również krwi przez tarczycę. Jeżeli byłby bardzo wzmożony, to w starych czasach klinicysta był w stanie to usłyszeć. Płuca, to wiadomo, są one osłuchiwane bardzo powszechnie, ale pewnie dałoby się też i więcej zrobić w tym zakresie, albo można byłoby nie tylko osłuchiwać, ale i generować jakiś dźwięk, żeby sprawdzić, jak ulega później on zmianie w tkance. Więc z pewnością jest tych dźwięków znacznie więcej i pewnie każda część ciała czy każdy organ dałoby się w jakiś sposób posłuchać. Tylko czy moglibyśmy stworzyć warunki, w których na przykład jesteśmy w stanie słuchać oka albo mięśni, albo trzustki? No, trzustka jest tak głęboko schowana, że pewnie byłoby bardzo ciężko.
Jestem bardzo ciekawa, co z dźwiękami z wnętrza organizmu zrobi świat muzyki. To bicie serca było wykorzystywane wielokrotnie, ale takie na przykład chrupanie zestawów albo wspomniany szum żylny, kto wie. Tyle na dzisiaj. Nazywam się Kasia Wojtasik. Bardzo dziękuję. I na koniec jeszcze dźwięk z płuca. Proszę bardzo.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.